Witam was w kolejnym, chyba już wiosennym odcinku podcastu o zmierzchu. Porzucamy na chwilę temat ciała i tego, co w nim zdeponowane i migrujemy od męskości, potrzebuję jakoś poodpoczywać. I inspiracją do tego odcinka było takie zdarzenie z mojego Instagrama sprzed paru tygodni. Mianowicie wrzuciłam karuzelę, na której był scharakteryzowany taki stan, w którym możemy powiedzieć, że nasze wewnętrzne dziecko jest dobrze zaopiekowane, jest dobrze ogarnięte, bo się znajduje pod dobrą, adekwatną opieką naszego wewnętrznego dorosłego. Tego fajnego, nie tego nazisty. I po psychologicznemu ten stan by można było nazwać dojrzałą, zintegrowaną osobowością. I pod tą karuzelą pojawiły się komentarze wyrażające daleko idące wątpliwości, czy takie osoby w ogóle istnieją. I to mnie wprawiło w pomieszanie, bo sobie pomyślałam, że być może jesteśmy w takich czasach, w których absolutne podstawy psychicznej dojrzałości, a także, nie wiem, dobrostanu i tak dalej, są przez nas postrzegane jako jakiś niedosięgły, abstrakcyjny ideał. Kiedy tak naprawdę to są takie podstawy podstaw, z których lepimy siebie przez całe życie i ciężko mi w ogóle sobie wyobrazić, jak bez ich udziału przetrwać. Dlatego dzisiaj chcę was zaprosić do takiej refleksji nad dojrzałością i zobaczymy, co się nam pokaże. Płyny w dłoń. W filmie Niebo nad Berlinem, który jest stary, smętny i leniwy i nikt go już nie ogląda, za spokojny zdecydowanie, który ja uwielbiam, jest opowieść o aniele, ma na imię Damiel, który decyduje się zejść na ziemię z powodu uczucia do śmiertelniczki. I ten film się zaczyna wierszem pióra Petera Handke. Ja niestety nie znam nazwiska osoby tłumaczącej, ale chciałabym wam kawałek tego wiersza zacytować, żeby złapać pierwszą nitkę w tej refleksji. Kiedy dziecko było dzieckiem, nie wiedziało, że jest dzieckiem. Nie miało zdania o czymkolwiek i nie miało przyzwyczajeń. Nie robiło min, gdy je fotografowano. Kiedy dziecko było dzieckiem, obudziło się raz w nie swoim łóżku, a teraz często mu się to przydarza. Uważało wszystkich ludzi za pięknych, a teraz przy odrobinie szczęścia tylko niektórych. Miało dokładne wyobrażenie raju, a teraz najwyżej ma o nim pojęcie. Nie mogło sobie wyobrazić nicości, a teraz drży na samą myśl o niej. Zabawa była dla niego wielką sprawą, a teraz przejmuje się jak kiedyś, ale tylko swoją pracą. I w tym filmie rzeczony anioł dobrowolnie się wyrzeka swojej anielskości, żeby zasmakować nieidealnego życia na ziemi. I to jest przegenialna metafora na proces dojrzewania psychicznego, który naprawdę jest wygnaniem z raju, do którego to raju my nie zdołamy wrócić. I cały ten proces zbliżania się do rzeczywistości bardzo przypomina zwalanie się na ryj z wysokości. Oni tam chodzą po wieżowcach w Berlinie. I oczywiście możemy odmówić uczestnictwa w procesie dojrzewania, ale to nie znaczy, że możemy się zatrzymać w tym spadaniu. Fizycznie i tak się zestarzejemy. Pytanie, czy zdążymy dojrzeć psychicznie, nim ta starość nas dopadnie. I dojrzałość jakoś lepiej mi opisuje to, o co chodzi, niż dorosłość, bo dorosłym metrykalnie to można być bez osiągnięcia jakiejkolwiek dojrzałości psychicznej. I ważne jest to, że się stajemy osobami dojrzałymi przez całe życie. I że przez całe życie robimy kolejne zakręty, zaliczamy wywrotki. I cały czas ten proces dojrzewania sprawia nam i będzie sprawiał bardzo dużo trudności. Przynosił oceany rozczarowań i fiaska, ale też oczywiście będzie nas zabierał w odmęty zachwytu. jakieś mega ważne dla mnie jest zobaczenie tego, że to jest proces asymptotyczny, czyli my się zbliżamy do bycia dojrzałymi osobami, ale nigdy na 100% w każdym z departamentów naszego życia tej dojrzałości nie osiągamy, bo się zdarzy coś takiego, że nam się pogorszy, a potem się odbudujemy, nieco może mądrzejsi, mądrzejsze, przeorani doświadczeniami, po czym znowu wpadniemy w bycie osobą młodocianą i tak się będzie to nieustannie po spirali zagęszczać. Ale bez tego syzyfowego wysiłku utkniemy w takim bobo, które jest odziane w duże ciałko, które oczywiście może legalnie kupować używki i oficjalnie robić różne głupoty, ale środek ma no, bardzo zieloniutki i bardzo niedojrzewający. I to jest dramat, nawet nie ze względu na jakieś, nie wiem, etyczne czy moralne konsekwencje, to oczywiście też, ale przede wszystkim to jest dramat dla tej osoby, która w tym bobo utknęła, bo to zabiera jakiekolwiek szanse na, nie wiem, samo urzeczywistnienie, realny rozwój i skazuje nas na takie wieczne, dziecięce, ale infantylne, niezrozumienie tego, co się wokół nas odwala. Bez tego bolesnego wysiłku stawania się osobą dojrzałą, wysiłku, za który nikt nam nie bije braw, a nawet zdarza się, że za to oberwiemy często, no to bez niego wyprawiają się z nami naprawdę paskudne rzeczy, a czas to tylko potęguje. I sądzę, że jednym z takich mocniejszych powodów, dla których my się wzbraniamy przed tym upadkiem, przed tym zejściem na ziemię i dojrzewaniem, jest to, że bardzo rzadko nasze dzieciństwa były rajem. Więc jesteśmy wygłodniali i nienasyceni i dobra, i spokoju, i miłości, i jakiegoś fundamentalnego poczucia bezpieczeństwa, i wściekli, że nam się to nie trafiło. I okej, jakby mamy do tego prawo, wściekłość jest całkiem na miejscu, rany po dzieciństwie się potrafią goić całe życie. Ale niestety nie ma już nikogo, na kogo możemy się wściec i zaadresować te pretensje. Bo dojrzewanie startuje od takiego momentu, w którym dociera do nas, z całym okrucieństwem tej konstatacji, że zostaliśmy z tym gównem całkiem sami. I że się nie pojawi żadna nowa mama, ani tata, ani książę, ani księżniczka, ani osoba, która by mogła wziąć nas w objęcia i nas uratować. Musimy to sikać w pojedynkę, okazjonalnie przeżywając jakieś cudy spotkania z osobami z naszego plemienia, jakieś genialne chwile rozpoznania międzyludzkiego i czasem ci ludzie z nami zostają, czasami się wydarza coś naprawdę wyjątkowego i zostają na dłużej, no a często jest tak, że odchodzą. I to wszystko jest inne i kosztuje wysiłek i nic nie jest dane. I nawet jeżeli przez chwilę przytrzymamy nasze fantazje o dzieciństwie, jako o tym słodkim bezczasie, po prostu w którym się przesuwaliśmy od jednego cudownego wydarzenia do drugiego, co w większości przypadków jest oczywistą nieprawdą, bo dla większości z nas ten czas był bliższy filmom grozy niż bajeczce Disneya, to kolejnym krokiem jest przyjęcie do wiadomości, że to się po prostu skończyło. Nie da się tam wrócić. Nie da się tego odtworzyć. I w dorosłości różne bardzo ważne rzeczy, takie fundamentalne, się pojawiają na zupełnie innych zasadach, niż byśmy sobie tego życzyli. Czy też niż by sobie tego życzyło nasze wewnętrzne, wygłodniałe dziecko. Miłość nadal istnieje, ale nie jest tym podtrzymującym, otulającym, bawełnianym uczuciem, które powinni mieć do nas nasi rodzice, jakby im dobrze poszło. Miłość, żeby się mogła udać w naszym świecie pomiędzy dorosłymi ludźmi, dojrzałymi ludźmi, będzie musiała sprostać regułom rzeczywistości i też będzie musiała spaść z tej chmurki. I wtedy dopiero zacznie nas żywić i zacznie być realna. A jak my jesteśmy wygłodzonym bobo, to najwyżej możemy idealizować kochaną osobę i spodziewać się, że będzie dla nas dopełnieniem, czytaj powrotem do raju, gdzie ani trosk, ani wyzwań, ani przemijania, ani śmierci. jak sobie to jakoś doczujecie do końca, to wiele naszych fantazji o miłości ma taką podszewkę. Trafić w taki komplet dwuosobowy, który oczywiście jest dopełniający, i trafić do takiego idealnego świata, zachodzące słońce nad morzem, te rzeczy, w którym się nigdy z nikim nie kłóci i już na zawsze wszystko jest tak, jak trzeba. Czyli jest bezczas i idylla. A wokół nas rzeczywistość skrzeczy donośnie, bo oprócz tej świadomości, że się musimy samotnie jakoś ze wszystkim poukładać, to mamy naprawdę bardzo dużo do zrobienia z naszych osobistych inwestycji i wysiłku, żeby nasza postać mogła przetrwać w tej grze dorosłych, zwanej żyćkiem, i przychodzić na kolejne plansze i zdobywać punkty, i jakoś realizować te nasze questy życiowe. Dlatego jakbym miała określić takie zupełnie podstawowe abilitki, w które trzeba naszą postać wyposażyć do przetrwania, to by były odpowiedzialność, odwaga i obejmowanie własnej podatności na zranienie. Odpowiedzialność widzę tak, że skoro już pojmujemy, że jesteśmy zdani na siebie i musimy ruszyć w podróż, to warto też zobaczyć, że świat jest bardzo zróżnicowany. Jest na nim dobro i jest na nim zło. I widzenie tylko jednej strony jest obronową reakcją, która ma nam pomóc w niedorastaniu, w utrzymaniu jednostronności osądów, odsuwanie jednoznaczności, te wszystkie takie brudne, poplątane rzeczy, które są tutaj wszędzie. Zwalnia nas z obejmowania jakiejś polaryzacji, godzenia przeciwieństw, tego, że na przykład ważne, dobre osoby w naszym życiu też mogą nas ranić i nie zawsze muszą być takie dobre, jakbyśmy chcieli. Tego typu historie. A jak jesteśmy w tym bobo i trzymamy się pomysłu, że coś jest albo dobre, albo złe, to mamy z głowy te wszystkie porządkowania i te wszystkie wybierania i te wszystkie wewnętrzne samookreślania i te wszystkie ryzyka. A jak nas coś przerasta, to się chowamy pod stół i mówimy, że ktoś jest głupi, a my pójdziemy do pani. Odpowiedzialność to jest uczciwe, tak uczciwe jak się da, mierzenie się z tym, co sami wyprawiamy i to, co ludzie wyprawiają z nami i świat. I stawanie, nie wiem, do trudnych rozmów albo do rozstań, albo do załatwiania rzeczy nieprzyjemnych, od urzędu przez dentystę i zajmowanie się własnym gruzem. Od razu myślę o tym, że od roku nie udało mi się zmienić dowodu tożsamości. I to jest jakiś taki bardzo infantylny kawałek, który odpycha ode mnie odpowiedzialność za taki prosty administracyjny kawałek mojego życia. I to jest mega ważne, bo po świecie chodzi bardzo wiele osób, kompletnie nieświadomych tego, jak bardzo są nieodpowiedzialni, jak bardzo tej abilitki nie zaszczepili do swojego życia. I może nam się wydawać, że sortowanie własnego gruzu pozornie nie podlega dyskusji, ale sami i inni nam też projektujemy nasze krzywdy i zranienia na ludzi na zewnątrz, albo projektujemy tam całe ocalenie i dobro. Czyli znowu, nie mierzymy się uczciwie z tym, co my mamy, co wnosimy i co dostajemy. I odpowiedzialność jest też o tym, że jakoś mamy narzędzia, ale też mamy w sobie tyle miejsca psychicznie, żeby objąć, z jakiego powodu nam się wydarza to, co nam się wydarza. Nie jakieś spiski, wiecie, emanacje dobra albo zła i inne teorie, które bardzo elegancko wyjaśniają wszystko, przy okazji nie wyjaśniając nic, tylko ja, Marta Niedźwiecka, dlaczego mi się wydarza to, co mi się wydarza? Jaki ja mam w tym w ogóle udział? I to, jak domyślę się to do końca i doczuję, to mnie doprowadzi do dosyć koszmarnego faktu, że na Ziemi nic nie jest idealne. Ani ja, ani inni, ani cokolwiek, co tworzymy. Więc część tego, czego nie znosimy w świecie i w innych ludziach, część tych bólów, frustracji, krzywd, musimy uznać za oczywisty składnik rzeczywistości, nad którym nie mamy kontroli. I że nara, możemy się starać wystarczająco mocno i być wystarczająco ogarnięci, a pęknięcia, dziury, nieciągłości i awarie i tak będą się wydarzać i nie mamy na to wpływu, bo wszystko wokół nas jest trochę wyszczerbione, trochę wykrzywione i działa na jako tako, a nawet jeżeli działa gładziutko, to i tak może się spieprzyć, bo właściwością naszego dorosłego świata jest nietrwałość i entropia. I taka osoba, która się doskonali w abilicy odpowiedzialności, nie na 100%, nie ciągle i nie zawsze, ale stara się jednak siekać to, tak jakie jest, ze wszystkimi niewygodami, jakie ta sytuacja niesie. I dzięki odpowiedzialności może być realnie obecna w swoim życiu, bez tych narcystycznych, o, jestem Bogiem, albo równie narcystycznych, o, do niczego się nie nadaje. No i obejmować ten swój real z godnością. Bo wtedy rozumiemy, przynajmniej jest nadzieja, że nie ma powrotu do tego raju, że nie ma żadnych jasnych odpowiedzi udzielanych przez mamę, tatę, guru, męża, żonę, polityka i że nikt się nami nie zaopiekuje i nie wskaże nam drogi. A jeśli to zrobi, to raczej dla swoich celów niż dla naszego dobra. Druga abilitka, która mi się do dojrzewania wydaje absolutnie konieczna, to odwaga. I ona jest jakoś bardzo trudna w naszych czasach. Kiedyś była podpierana różnymi konstruktami kulturowymi. Wiecie, wojna jako metoda udowodnienia męstwa, czyny heroiczne, martyrologia, te rzeczy. A teraz to pole się prawie zamknęło, chociaż ja pamiętam, że całkiem sporo młodych osób z Europy miało taką fantazję na przykład dołączenia do ISIS, jak ten ruch się kształtował, bo tam była obiecana śmierć w chwale i w związku z tym zbawienie. I te wszystkie bitwy pod Empikiem to też jest jakaś pomroczna realizacja naszego pragnienia odwagi, chociaż ciężko na to spojrzeć jakoś bez w ogóle dużego dystansu, ale ta odwaga nam jakby mimo upadku konstruktów kulturowych, które kiedyś ją podtrzymywały, jest niezwykle potrzebna. Po pierwsze wspiera odpowiedzialność, to jest oczywiste, jak już rozumiemy, że mamy limity, a świat bywa groźny, to żeby w nim przetrwać, potrzebujemy się uzbroić w chociaż trochę dzielności. Ale są też nieoczywiste funkcje odwagi. Właśnie nie te sztandarowe, takie heroiczne. Wytrwałość, utrzymywanie otwartości wobec tego, co przynosi życie, ciekawość, ochrona wartości, które są może jakieś fundamentalne dla naszej integralności, ochrona własnych granic, mimo tego, że wiemy, że czasem będą z tego kłopoty albo nawet coś stracimy. Nawet to największe napięcie, które spotykamy w dorosłym życiu, czyli napięcie pomiędzy nami, a najważniejszymi w naszym życiu osobami, pomiędzy fuzją, sklejeniem, symbiozą, a autonomią, separacją i oddzielnością, to napięcie też się nie da objąć i sieknąć bez jakiejś porcji odwagi. A przecież to jest jedno z większych wyzwań, które mamy w ogóle relacyjnie. Odwaga w końcu pozwala nam robić jakoś tą podróż po swojemu i prowadzi nas do tej ostatniej, jakiejś najtrudniejszej chyba abilitki, bo pozwala chronić naszą podatność na zranienie. I z podatnością na zranienie w ogóle jest ciekawie, bo dobra, umówmy się, niewiele jest osób, które naprawdę docenia vulnerability. Ja sama chętnie mówię, jakie to jest ważne, a jak dostanę cios, to się zwijam i wolałabym nałożyć pancerzyk. Jak przytrzymamy ten koncept wewnętrznego dziecka, to ono jest bardzo podatne na zranienie i bardzo delikatne. I my często go nadużywamy, wystawiając go do różnych interakcji, do których ono zupełnie nie jest gotowe, albo w których może to nasze wewnętrzne dziecko spotkać poważna krzywda i się nim nie opiekujemy wystarczająco i nie mamy na niego uwagi i nie robimy takiego filtru, takiej dobrej, elastycznej ochrony pomiędzy nim a światem zewnętrznym. Trochę jest tak, że albo chodzimy z miękkim brzuszkiem odsłoniętym i w ogóle albo pancerz i nikt tam nie będzie miał dostępu. A ja myślę o jakimś takim miejscu i sposobie, w którym my w określonych momentach zyskujemy dostęp do naszej podatności na zranienia, w związku z tym, nie wiem, wrażliwości, czułości, zdolności odwzajemniania uczuć itd., itd., ale potrafimy też aktywnie to miejsce chronić, nie usztywniając się. I wyczucie tego, kiedy jest za dużo ochrony, a kiedy nie ma jej wystarczająco, z mojego doświadczenia zajmuje ludziom bardzo wiele czasu. I jakimś dowodem takim, dowodem, który stosuję, nie wiem, rozmawiając z ludźmi, ale też pracując z nimi, na to, że dojrzewanie idzie w dobrym kierunku, to jest taki sposób przeżywania naszej podatności na zranienie, a czasem nawet zranień i krzywd, bo to się będzie wydarzać, że my nie jesteśmy wściekli na siebie, że coś czujemy, i nie czujemy natychmiastowego przymusu zatrzaśnięcia się, osłonięcia albo oddania ciosu, jak dzieje się coś złego. Pozornie brzmi bardzo łatwo, ale nam jest dużo łatwiej właśnie wskoczyć w Androida i stracić zupełnie kontakt z innymi i kontakt z pulsem życia, albo właśnie nadużyć tego wewnętrznego dzieciaka i powiedzieć, to ty teraz, Zosiu, Marysiu, Krzysiu, Michasiu, będziesz wychodził do ludzi i załatwiał za mnie te wszystkie rzeczy na słodziaczku, które ja powinienem załatwiać sam jako dorosła osoba i będziesz przerąbywała mi tą ścieżkę w rzeczywistości i dajemy mu do ręki maczetę i w ogóle go nie chronimy. Bez żywego, tętniącego, czującego kawałka, który nazywamy vulnerability, nie ma zachwytów, zakochań, wzniosłych momentów, chłonięcia piękna, cudowności. No w ogóle jakby nasze życie zamienia się w pole bitwy. Ale to miejsce potrzebuje być bardzo aktywnie opiekowane i chronione przez ten dorosły, przytomny kawałek. A master level procesu dojrzewania to jest znoszenie własnej podatności na zranienie i widzenie jej u innych ludzi. I celowo to ustawiam tak wysoko, bo naprawdę trzeba ze sobą zrobić mnóstwo transformacyjnych, potężnych rzeczy, żeby móc dostrzec to, a czasem trzeba w ogóle stanąć obok siebie i w ogóle przytrzymać się za ręce, móc dostrzec to, że inni są tak samo pokaleczeni, popsuci, delikatni, kruchutcy w środku, jak my jesteśmy. Większość ludzi swoją podatność na zranienie wzmacnia wielkościowością, wrogością i obronami, obrażaniem się, nie? Odsuwaniem tego typu historiami. I potęga tej naszej vulnerability ujawnia się jakoś dopiero po przekroczeniu takiego progu. On w odbiorze jest umiarkowanie rozkoszny. Bym go porównała do przepłynięcia przez, nie wiem, co kogo bardziej denerwuje, lodowata cieśnina, czy, nie wiem, rzeka lawy. To sobie wybierzcie. Jakiś taki styks. Ten styks to jest taka sytuacja, że my w życiu wszystko robimy, żeby nie zostać zranieni. No bo wiadomo, te stare zranienia, nakładające się zranienia, robimy co możemy, żeby nie dostać w szczepionkę. Żeby nam się nie odpaliła jakaś stara kontrolka. Więc się asekurujemy. I robimy mnóstwo rzeczy, żeby czegoś uniknąć. Nie mówię tylko o takich głębokich, bardzo bliskich relacjach, w ogóle w relacjach międzyludzkich. Bardzo dużo się asekurujemy, żeby te delikatne miejsca w nas nie były naruszane. I mamy te nasze, tam nie wiem, zbroje, nawyki lękowe, unikania, mamy swoje sposoby rozgrywania ludzi, mamy metody. Albo nam się zdaje, że mamy metody. I trwamy w takiej dialektyce ze światem, że z jednej strony dostajemy łomot i wpadamy w te nasze osobiste odchłanianie szczęścia, potem się tam zasłaniamy, potem się rozszczelniamy, znowu dostajemy łomot i ten cykl tak trwa. I sobie mówimy, to tam nigdy więcej sobie nie pozwolę, żeby coś tam. Kolejna warstwa asekuracji. ale ciągle jesteśmy w chronieniu, no właśnie, i tu chronienie, dlatego powiedzenie tego z tyksu wcale nie jest takie proste. Chronieniu tych delikatnych części siebie. I czasem się zdarza jakiś taki moment nieciągłości, jakieś takie naprawdę przekroczenie, że dostajemy łomot, nie wiem, wyrzucą nas z pracy, zachorujemy, ktoś umrze, nie wiem, ktoś nas zostawi, ten poziom zdarzeń. My przechodzimy po raz kolejny przez ten cykl bycia zranionym, osłonięcia, potem się rozszczelnienia i tak dalej, i tak dalej. Albo przynajmniej próbujemy przez niego przejść na starych zasadach i nagle się coś dzieje i przestajemy chcieć się znowu zasłaniać. To jest jakieś mega ciekawe. Przestajemy chcieć uruchamiać to wszystko, co do tej pory nam służyło jako metoda przetrwania w rzeczywistości emocjonalnej osłonięcia. Dlatego mówię, że to jest i chronienie. Nadal chronimy swoje delikatne miejsca, ale czy też dbamy o nie, ale ich nie ochraniamy tak, jak robiliśmy to wcześniej. I nagle jesteśmy na drugim brzegu rzeki i się okazuje, to jest coś takiego jak w medytacji, jakiś taki moment, że coś ci się przeklikuje i zdajesz sobie sprawę z tego, że jesteś śmiertelna i napawa cię to radością i dodaje głębi życiu. To jest taki moment nieciągłości. Przechodzisz przez ten styks i rzeczy zaczynają być inne. To już przestaje być zeschizowany dziecior, który się rozgląda za pomocą dorosłego. Ten układ zaczyna się jakoś regulować. I nie chcę mówić, jak on wygląda, bo dla każdego z was będzie wyglądał inaczej. Ale pojawia się takie miejsce, jakiś rodzaj, no właśnie, odwagi, odpowiedzialności i podatności na zranienie w jednym, w którym my stajemy naprzeciwko tych rzeczy, które nam się wydarzają. I jesteśmy gotowi na te dobre rzeczy i na te złe rzeczy. No i może dla Archanioła Damiela spadnięcie na ziemię to była jakiś czyn prosty i jednorazowy, ale nasze dojrzewanie to na pewno takie nie jest. I do jednego z najpoważniejszych przeciwników wewnętrznych bym zaliczyła coś, co kiedyś nazwałam bachorem, konieczny, ale niebezpieczny, a jeżeli was męczy myślenie o tej części siebie jako o bachorze, chociaż ja naprawdę lubię to słowo, to proponuję sobie wyobrazić tą instancję psychiczną jako nastolatka, ale takiego młodego nastolatka. I teraz pewnym problemem związanym z obsługiwaniem bachora nastolatka jest to, że bardzo jest go łatwo pomylić z wewnętrznym dzieckiem. Dla osób, które spędzają całe życie pod dyktando jakichś wewnętrznych terrorów, surowych, wymagających głosów, które ten system opresji nakręcają, odmawiają praw, dyscyplinują, karzą, straszą w ogóle, to pojawienie się nastolatka z jego humorami, zrywami, emocjonalnością może wyglądać jak jestem tutaj, dotarłam do wewnętrznego dziecka. Nope. To jest raczej łuna nad płonącym miastem niż jutrzenka swobody, bo nastolatek przy... Dzieckiem już nie jest, ale przy dojrzałości jeszcze nie leżał. Na długość nie jest dzieckiem, ale oprzyrządowanie ma bardzo infantylne. Właśnie, nie dziecięce, infantylne. Jej, jemu, onemu się wydaje, że wszystko wie. Wszystko, naprawdę. Pozjadał rozumy. Wie, jak jest, wie, co robić. Nie musi się nawet nad pytaniami zastanawiać. Wszystkie odpowiedzi zna. Oczywiście zestrachany w środku i butny na zewnątrz. Jest chwiejny emocjonalnie, przeczulony na swoim punkcie. Jeżeli jesteście w takim momencie, że coś was tak strasznie świerzbi w ego i do tego jesteście skrajnie emocjonalni w tej chwili, to najprawdopodobniej jest to nastolatek, a nie wewnętrzne dziecko. Wewnętrzne dziecko ma bardzo mało wspólnego z obronami ego. Wewnętrzny nastolatek jest super wrażliwy na wstyd i te wszystkie społeczne, takie ocenowe sytuacje. No i oczywiście uważa, że świat się kręci wokół niego, jej, onego, więc będzie miał skłonność do użalania się nad sobą, do hipochondrii, do różnych form autodeprecjacji. To ujeżdżanie swojej bezwartościowości na różne sposoby to jest też fantastyczny sygnał, że mamy do czynienia z bachoronastolatkiem. Łatwo popada w izolację albo rzuca się w świat, żeby go podbić, ale tak na nieprzytomku. Takie ma nieskoordynowane zrywy. Jest egzaltowany. ma skłonność do dołów psychicznych, nie myląc z prawdziwymi depresjami, do lęków społecznych. No skoro tyle porównywania się i wstydu, to wiadomo, że ta ekspozycja społeczna będzie bardzo dojmująca. No, horyzont czasowy Bachora nastolatka to jest już, a podstawowa komenda to daj. No i teraz, jak jest tak, że nasz wewnętrzny dorosły, czy też doroślejąca część, bo tak jak mówię, bardzo bym unikała myślenia o tym jako o stałym stanie stuprocentowego nasycenia tymi wszystkimi jakościami. Dobrze się opiekuje tym wewnętrznym dzieckiem, czyli mediuje pomiędzy naszymi najgłębszymi potrzebami i światem. Ten taki elastyczny filtr, nie super ochrony, tylko coś przepuszczalnego. To się dzieją wspaniałe i głębokie rzeczy. My się przyjaźnimy, tworzymy, kochamy. Nie? Dobrze się opiekujemy dziećmi, małymi zwierzątkami i w ogóle zmieniamy świat na lepsze. Ale ja to widzę po sobie, po ludziach, po pacjentach. Bardzo często jest tak, że to nasz wewnętrzny kapo, ten nazista, zszokowany siłą przeżyć, które przynosi rozwścieklony nastolatek, rozemocjonowany, opuszcza gardę i zaczynają się dziać rzeczy niezwykle złożone i niezwykle niebezpieczne. Jak dzieciak jest zaopiekowany, to my dużo lepiej znosimy oceny, niezrozumienie, niesprawiedliwość, a nawet odrzucenie. Łatwiej jest nam to jakoś umieścić w kontekście naszego własnego życia, ale też historii innych ludzi. Jesteśmy dużo bardziej świadomi tego, co nam się odpala z cienia jakichś naszych wyzwalaczy. Oczywiście no, w tle musi być troska o potrzeby emocjonalne i taka świadomość, jak wokół nich współpracować z innymi ludźmi i jak stawiać granice, no bo bez tego się po prostu nie da. Umiemy siebie uczciwie potraktować, ale łagodnie przy popełnianiu błędów. Nie ma tego straszliwego karania i stawiania do kąta. Ale umiemy się też na tych błędach uczyć, rozumiejąc, że jesteśmy niedoskonali, bo jesteśmy jakoś w budowie i mamy limity. I jakby wzrasta nasza możliwość znoszenia samych siebie i innych ludzi, więc jesteśmy tacy bardziej predestynowani do zachowań szlachetnych, a może nawet altruizmu. Ale nic z tego nie jest domeną Bachora nastolatka, bo on jest rozbisurmaniony, frustracji w ogóle nie toleruje, z zabaw to by wybierał najchętniej ostry melanż. Tak jak powiedziałam, skłonność do przesady, taka egzaltacja i obsesja na swoim punkcie to jest po prostu naturalny setting nastolata. I tam jest w ogóle bardzo ciekawy kawałek. Jak na naszej scenie wewnętrznej pojawia się Bachor nastolatek, to będziemy wystawieni na przedłużające się cierpienie psychiczne. Jak to działa? O ile wymagania tego naszego wewnętrznego nazisty są bardzo surowe, osiągnięcia ponad wszystko, perfekcjonizm, zachowanie wielkościowego obrazu siebie, tego typu historie, i tam nic nie jest czute, jest bardzo mało marginesu na jakiekolwiek zrozumienie, nie wiem, odpoczynek, cokolwiek. I taka tryb realizacji najlepszej wersji mnie, skupienie na zadaniach i kompensacje, robimy, nie czujemy, to jak nadchodzi Bachor nastolatek, to zalewają nas falami bardzo dawne tłumione uczucia. To jest bardzo często moment kryzysowy. To jest bardzo często taki moment, w którym my czujemy, że nie dajemy rady rzeczywistości. I teraz, jeżeli w tym rozkwitnie taka roszczeniowość i widzimy, że nam się przedłuża to cierpienie psychiczne, to mamy do czynienia z nastolatkiem, bo nastolatek co do zasady będzie nas trzymał w wiecznej schizie. Jakiekolwiek nie macie tendencje do własnych schiz i do własnego bólu psychicznego i do takiego napawania się tym, jak po prostu strasznie zostaliśmy źle potraktowani i jesteśmy najbiedniejsi na świecie, to nastolatek podtrzymuje czynniki, które ten ból i to cierpienie wywołują. On nami rzuca na ostre przedmioty, ale jak już bardzo cierpimy z tego powodu, że coś nam się wbiło w serce albo w wątrobę, to nam nie pomoże czegokolwiek naprawić albo zaradzić. Jak cierpimy z powodu, nie wiem, konfliktu z ważną osobą, to nastolatek nas odciąga od wzięcia za telefon i zadzwonienia, żeby wyjaśnić sprawę i ma na ten temat bardzo fajne w ogóle racjonalizacje typu, a co ja się będę pierwszy wystawiał, jeszcze ktoś mnie ośmieszy, albo tam, nie? Na pewno to znacie. Nastolatek, jak nie zdamy egzaminu i zawalimy, nie wiem, tam semestr na studiach, to on nas przytrzyma w dole z mułem, kupi wódkę albo dragi, zaciągnie zasłony i puści smutną muzykę i będzie nas tam orał tym po prostu, jak do niczego nie dojdziemy i w ogóle jesteśmy totalnymi luzerami. Ale żeby tak nas zmobilizować do tego, żeby wziąć dupę w troki i jednak parę egzaminów zaliczyć i jakoś coś podgonić, to nie, nie, nie. Najbiedniejsza osoba na świecie to jest drugie imię naszego nastolatka. On ma niewdzięczną rolę. Tak jesteśmy zbudowani. Jego narowy są niezwykle potrzebne. Są kolejnym taką linią Maginota, linią obrony, nim my się dogrzebiemy do naszego takiego prawdziwego centrum. Między innymi z tym dzieciakiem, tym prawdziwym. Który najczęściej jest ponaruszane, cierpi i nie może tak po prostu wyleźć na powierzchnię. Ale obecność nastolatka to nie jest to miejsce, do którego zmierzamy w naszym procesie dojrzewania. To jest nieuniknione, tak jak nasze dojrzewanie było nieuniknione. Jest głupie, tak jak nasze dojrzewanie. Jest do przejścia i do zasymilowania, ale nie można tam utknąć. Dość prostym testem wykazującym obecność nastolatka jest, oprócz tego, co mówiłam, jest sprawdzenie, jak się mają nasze abilitki w danej chwili. Jeśli na myśl o wzięciu odpowiedzialności dostajecie ataku paniki, albo zaczynacie obwiniać innych, jeśli zamiast odwagi jest brawura, to raczej rządzi wami rozwydrzona część waszego self. Z trzecią abilitką, czyli z podatnością na zranienie, jest pewien kłopot. Najpierw trzeba zrozumieć, jak to jest czuć swój miękki brzuszek. Własną kruchość, bezradność, nieidealność, bez bycia zalanym wściekłością, wstydem i poczuciem bezwartościowości. I jak to złapiemy, to wtedy jesteśmy w stanie rozpoznać, czy to jest nastolatek, no bo on się będzie pieklił o bezwartościowości, a dziecko trochę nie zrozumie pojęcia bezwartościowości. Dziecko będzie pytało, nie wiem, czy jest kochane, albo czy jest bezpieczne. No, nasz archanioł z filmu niewiele wygrał na tym dealu, przynajmniej jak się na to patrzy z naszej perspektywy. Stracił nieśmiertelność, przyjaciela i w ogóle wiele rzeczy. Dostał doświadczenie życia, no, z kolorami, smakami. Odkrył, że mu smakuje gorąca kawa, chociaż go parzy. Znalazł rzeczy, które mu się podobają, które nie. Dostał przyjemność, relacje z ludźmi, miłość, seks. Odkrył kilka rzeczy na temat swoich zdolności i zaczął z tego korzystać. Myślę, że opanował po ludzku sztukę kłamania, bo anioły, żeby móc sobie kłamać, muszą się stawać dla siebie częściowo nieprzezroczyste, a on mógł po prostu mówić nieprawdę, tak jak to robią ludzie. No to nie jest dobry deal, to dojrzewanie. Naprawdę. Ale obawiam się, że tak jak z demokracją, nie dysponujemy lepszym. Ułomny, bolesny, wymagający nieustannej pracy, szlifowania, podtrzymywania, wymyślania od nowa, ale jedyny, jaki mamy, żeby pewnego dnia dojść do tego, że mamy prawo tu być, mamy prawo potrzebować i mamy prawo rozwijać się jako ludzie. I tym optymistycznym akcentem ciepło się z wami żegnam. Dobrej nocy i do usłyszenia za 2 tygodnie. Jeśli uważasz, że zmierzchy wspierają ciebie, może rozważysz wsparcie zmierzchów na Patronite. www.patronite.pl/zmierzchu. Możesz zajrzeć na facebookowy albo instagramowy profil zmierzchowy. Na Facebooku to będzie Niedźwiedzka o Zmierzchu, na Instagramie Niedźwiedzka dolne podkreślenie Marta. Raz w miesiącu zapraszam cię na webinary, które są rozwinięciem treści z podcastu albo opowiadają głębiej o tematach, o których do mnie piszecie i które chcielibyście lepiej rozumieć. Na stronie niedźwiedzka.net można się zapisać do newslettera Przyjaciele z przywilejami, który wysyłam raz w miesiącu i który jest spoko. I serdecznie zapraszam do oceniania i pytania, komentowania odcinków i podcastu na Spotify, bo istnieje już taka możliwość. i rozgoszczenia się w zmierzchowym mikrokosmosie.